Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Dzień dobry, Wojtek Suleciński, witam Państwa. Moimi gośćmi są dzisiaj pani Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej.
Dzień dobry Państwu.
Pani Małgorzata Zwiercan, Kukiz 15.
Dzień dobry Państwu.
I Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości. Czekamy
pozdrawiam
na Agnieszkę
serdecznie.
Pomaską. Mamy nadzieję, że to nie jest wyjście z sali na znak protestu, więc choć po ostatnich wydarzeniach nie jestem do końca pewien, liczę, że się pojawi i nam się jakoś wytłumaczy. Chcę was spytać o to, co działo się na początek w Sejmie w tym tygodniu. No, czy z tłumaczenia się, z wychodzenia z sali, no na razie nie mamy na co liczyć, ale jeśli chodzi o całą resztę, to chcę spytać. Znaczy, przede wszystkim chcę spytać o intencje Prawa i Sprawiedliwości. W zeszłym tygodniu wydawało się, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego została jakoś załatwiona, czyli w tym sensie, że wyście stali na swoim stanowisku, że to wasze działania są naprawianiem sytuacji poprzedniej. No ale tym razem już nie tylko jakby kontynuowaliście to dzieło, ale też i wydaje mi się, że wprost na sali padały takie zdania mówiące, że no, nie dopuścicie do sytuacji, której Trybunał Konstytucyjny będzie przeszkadzał wam reformować państwo. Usłyszałem takie zdanie. Czy to jest takie motto, które jest mottem całego Prawa i Sprawiedliwości, czy to po prostu jeden z posłów tak powiedział?
Nie, więc sądzę, że jak zwykle tutaj gdzieś jakieś jedno niefortunne być może troszkę sformułowanie, chociaż jeśli mówimy o trójpodziale władzy i funkcjach określonych podmiotów, to nie sposób odmówić Trybunałowi niesłychanie doniosłej istotnej roli i no, niewłaściwe funkcjonowanie tego podmiotu z całą pewnością może być, no, ma istotny wpływ na funkcjonowanie państwa. Stąd tutaj, jeśli traktować to ocennie co do roli tego podmiotu, to z całą pewnością można się nad taką rolą Trybunału zastanawiać. Czy ja się odwołam tutaj do pięknego wystąpienia Kornela Morawieckiego, który w którymś momencie tej dyskusji, w zasadzie na jej podsumowanie, zabrał głos, stwierdzając, że prawo nie może być celem samym w sobie, nie jest żadnym bożkiem, że prawo ma służyć dobru wspólnemu i prawo niesłużące temu dobru państwa, dobru obywateli, dobru wspólnemu jest bezprawiem, więc myślę, że zebrał owację na stojąco właśnie w takim...
Zebrał owację PiSu, proszę państwa.
Naszą również.
Zebrał owację na stojąco.
Oczywiście.
Już no tu mamy właśnie typowe dla pewnych nowoczesnych zachowań.
No, ja traktuję to jako sprecyzowanie, ale to jakby to powiedzieć... Tak,
to było w kwestii formalnej. Tak.
Myślę, że to jest właśnie to źródło, gdzie możemy mówić nad no, smutną refleksję nad upadkiem pewnych form. To jest ta niedobra forma nowoczesności. Tutaj absolutnie jestem tradycjonalistą w stosunku do pewnej szarmańskości wobec pań czy tych innych naszych tradycyjnych zwyczajów. Natomiast z całą pewnością mamy dzisiaj do czynienia z próbą jak najszybszego uzdrowienia państwa, gdzie poprzednia koalicja absolutnie nadużywając prawa naruszyła je.
No tak, ale nawet zgadzając się z tą opinią o tym naruszeniu, to ja powiem w ten sposób, że są różne sposoby naprawiania. I tutaj mamy pewien spór na temat też tego sposobu naprawiania. Mówiąc najkrócej, można by było poczekać na orzeczenie tegoż samego Trybunału Konstytucyjnego w sprawie ustawy, która została przez poprzednią większość parlamentarną przeforsowana i dopiero potem rozstrzygać, co dalej. Ja odnoszę takie wrażenie, że wy jakby ścigacie się z Trybunałem Konstytucyjnym, czyli chcecie dokonać faktów dokonanych, nim to orzeczenie nastąpi.
Wie pan, to jest na pewno problem jeden, który jest przedmiotem dyskusji, ale ja przypomnę, że prezes Trybunału, pan Rzepliński, w maju bodajże tego roku, kiedy w trakcie dyskusji na Senacie padło takie pytanie, zarzut braku bezstronności sędziów Trybunału, a raczej no, tego, co jest faktem, stwierdzenia, co jest faktem ich autorstwa tej ustawy oraz aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach komisji sejmowych, zapewnił, że gdyby doszło, miało dojść do rozpatrywania tej ustawy przez Trybunał, to ci sędziowie się wyłączą z tego postępowania. Takie stwierdzenie w maju padło. Teraz niedawno czytałem w internecie wręcz cytat dosłowny z tej wypowiedzi.
No wtedy nikt nie przewidywał, prezesa, że prezydent nie za...
Nie, ale to rzecz dotyczy ustawy.
I no to prawda, tylko że tym razem mamy taką sytuację, że to Trybunał w starym składzie jakby to będzie rozstrzygał.
Ale skarżącymi ustawę są jej autorzy. Posłowie Platformy skarżą ustawę do Trybunału, no, przez siebie uchwaloną.
Dlatego, żeście przestali skarżyć, o tak bym to ładnie powiedział.
Uznając, że tą sprawę można rozwiązać dużo łatwiej i prościej, unikając tego deliktu dla sędziów, którzy będą się musieli wykluczać.
Ewa Lider.
Proszę państwa, naprawianie prawa poprzez dopasowanie prawa dla partii teraz akurat rządzącej, to jest po prostu zwykła demolka i nie dziwię się, że tu Kukiz oczywiście popiera wszystkie te zmiany, antysystemowy Kukiz 15, więc tu jest oczywisty rozbiór, pierwszy i drugi przez PO i przez PiS w tej chwili. No dla mnie to jest katastrofa
pani,
i kryzys konstytucyjny. Kryzys konstytucyjny.
To,
co państwo robicie, to nie jest naprawianie prawa, to jest dopasowanie, czyli pan prezes Kaczyński, władza forever, proszę pana.
Znaczy, wydaje mi się, że mamy do czynienia z czymś...
Agnieszka
jeszcze...
Pomaska do nas dołączyła.
Dołączyłam, tak. Przepraszam za drobną
nie, obsługę. Traktowaliśmy to tylko rano... jako niebezpieczny element, że pani postanowiła także zbojkotować nasze obrady.
Nie. Broń Boże, tam obok moja córka też słucha tej dyskusji, wiadomo, rano, sobota. Jak się po całym tygodniu nie jest w domu, to rzeczywiście bywa trudno. Ale wracając do meritum. No, mnie, szczerze mówiąc, bardzo nie tyle zasmuciły, co... no mocno zaskoczyły i wręcz zbulwersowały te słowa mówiące o tym, że w zasadzie prawo to nie jest najważniejsze. A takie stwierdzenia padały na sali sejmowej. I to jest groźne, no bo zaraz się okaże, że uchwałą PiS będzie chciał, nie wiem, odwołać Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Najwyższej Izby Kontroli i jeszcze paru innych instytucji państwowych. To znaczy PiS będzie chciało po prostu robić to, co mu się akurat podoba, nie patrząc na procedury. I to jest groźne. Groźne jest też to, że parlamentarzyści, wszyscy parlamentarzyści łącznie, i pan poseł musi to przyznać, bo widziałam zaskoczenie w oczach także parlamentarzystów PiSu, nie wiedzą, co z godziny na godzinę się będzie działo w Sejmie. Nie mają treści uchwał i propozycji, wiedzą tylko o tym, co się będzie działo na Sejmie z plotek, a jak pan marszałek Kuchciński nie bardzo wie, co robić, to robi przerwę i dzwoni, czy podchodzi do prezesa Kaczyńskiego zapytać się, co robić. I to jest, szczerze mówiąc, groźne, no bo my dzisiaj żyjemy w takiej...
braku kultury, macie państwo przykład.
My parlamentarzyści mamy ten kłopot, że nie wiemy też, co będzie miało nie być w przyszłym tygodniu posiedzenia Sejmu. Nagle jest. Najpierw miało być w środę, później w czwartek. Nie wiemy, co będzie na tym posiedzeniu.
No na pewno będziecie wybierali tych pięciu brakujących.
Niestety w tym Sejmie nie ma niczego na pewno, bo plan się zmienia z godziny na godzinę.
Z oddali powiem, że będziecie wybierali. Tak mi się wydaje.
Będziemy na pewno.
Małgorzata
Zwiercan. Też mi się tak wydaje.
No, ja tutaj się nie dziwię, że młodsza siostra Nowoczesna PO ma takie same stanowisko i wspólnie jednym głosem tutaj krzyczą.
Ale dlaczego w takim razie Kukiz ma to samo stanowisko co PiS? Bo wy zdaje się, postanowiliście za każdym razem podejmować odrębnie decyzje. Czy dlaczego tym razem podjęliście decyzję, że jesteście razem z PiS? Razem
jest wybór zero-jedynkowy, to prawdopodobieństwo takiego samego stanowiska jest 50%. Nawet losowo.
Jeżeli właśnie nie jesteśmy zgodni z PO, nie wchodzimy w koalicję w żadną z PO czy z Nowoczesną, nie zgadzamy się, to tutaj jak najbardziej sprawy, które są merytoryczne, popieramy PiS. I też nie ma znaczenia, czy to będzie dobra ustawa PiS-u czy PO. My po prostu, jeżeli będzie dobra dla obywateli, my będziemy ją popierać.
A które
uważam,
obywateli?
Że prawo... Momencik, mogę dokończyć?
Proszę.
Uważam, że prawo służy obywatelom, czyli narodowi. A Sejm jest właściwym reprezentantem polskiego narodu. I to jest dla mnie jednoznaczne. To, co zrobiło PO w czerwcu tego roku, to po prostu było niedozwolone.
No tak, ale czy to...
Nieprawne.
Choć ja bym powiedział w ten sposób. Czy na jedno niedozwolone jest drugie, które także uchodzi za niedozwolone?
Dużo bardziej niedozwolone. Powiem tak, było niewłaściwe. Nawet może powiem tak, było niewłaściwe. Uh-huh. Bo czy niedozwolone, to w zasadzie dopiero orzeknie Trybunał Konstytucyjny.
Dlaczego w takim razie wy także nie chcecie, żebyście poczekali? Bo ja cały czas odnoszę wrażenie, że w tej sprawie, żeby zachować, bym powiedział, taki element bezstronności, należałoby poczekać na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego.
Element bezstronności uważam, że w tym momencie, ja osobiście, bo faktycznie większość naszych parlamentarzystów zagłosowała tak samo jak PiS i poparła tą ustawę. Uważamy, że jest to dobra droga i właściwa droga. To nie chodzi o to, że oko za oko, ząb za ząb, jak tutaj Nowoczesna przez ponad godzinę w dwuminutowych pytaniach w zasadzie cały czas oceniała.
Sypała inwektywami.
Tak, cały czas tylko oceniała, a tych pytań naprawdę było może 5 właściwych. Także tutaj
właściwych według państwa czy według PiSu?
Pytań w ogóle.
Pytanie.
Ja mam takie jedno pytanie. Czy pani uważa, że wszystko to, że posłowie nie wiedzą, nad czym za godzinę będą debatowali, to, że to wszystko się odbywa z nocy, to, że nie ma porządku obrad. Normalnie było tak, że posiedzenia Sejmu, był kalendarz na rok do przodu i posiedzenia w trybie nadzwyczajnym były zwoływane tydzień przed. Teraz są zwoływane z dnia na dzień. Czy pani uważa naprawdę, że to jest normalne?
Ja wiem ze słyszenia.
Nie, ja do pani pytam, dobrze, nie pana pytam. To pani jest pytanie.
Posłem nowym, a ja jako poseł mający doświadczenie jednej
ale
kadencji.
Ja nie pana
zapytam. Zapytam
ja
panią
pana
z kolei.
Pytam, pan nie robi za rzecznika
zapytam
Kukiza.
Panią z kolei, czy jest rzeczą niezwyczajną, czy było czymś naturalnym, że posiedzenia Sejmu kończyły się nawet o pierwszej, albo trwały do północy. To jest czymś naturalnym, co było powszechne.
Kończyły, a nie zaczynały. Taka jest
kończyły się.
Pani pośle.
No
a ja pytałam panią,
nie
jeżeli chodzi o w tym momencie, trudno mi powiedzieć, jak było wcześniej. I z tego, co słyszałam, to początek oczywiście nowej kadencji, w początku zawsze było troszeczkę chaosu. To i mam nadzieję, ja wierzę w to, że to się po prostu wszystko wypracuje i będzie systematyka naszej pracy.
Wracając do tej kwestii Trybunału Konstytucyjnego, bo ja także z szeregów Kukiz 15 słyszałem takie opinie co do tego, że ocena działania w tej chwili Prawa i Sprawiedliwości i tej ostatniej uchwały Sejmu i jej skutków, bo mówiąc najkrócej, spieramy się o skutki, bo parlament jest suwerenem i może podjąć każdą uchwałę. Zresztą treść tej uchwały, mówiąc najkrócej, może mieć skutki prawne, jeśli uznamy, że ma skutki prawne, ale może nie mieć. Nie jest w tym wypadku złamaniem prawa.
No właśnie.
To... I proszę teraz pytanie, kto to ma powinien ocenić? Znaczy my w Polsce mamy jednak jako, tak jak się wydawało, jakiś rodzaj dorobku naszych 25 lat, pewien system, w którym istnieją instytucje, które siebie wzajemnie w tego typu sprawach kontrolują. Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Rzecznik Praw Obywatelskich. To są takie instytucje, które uważaliśmy za pewną wartość polskiej demokracji. I teraz pytanie, czy nadal tak uważamy, czy ważniejsza jest kwestia suwerena, czyli większości parlamentarnej.
Proszę państwa, ale jeśli mogę tym razem. Sejm nie ma kompetencji, żeby odwoływać te uchwały, to jest po pierwsze. I Konstytucja, artykuł 194 ustęp 1 mówi, że Sejm wybiera sędziów, a nie kandydatów na sędziów, tak jak twierdzi PiS. Sędziów, czyli to są sędziowie, mimo że nie są zaprzysiężeni. Więc te uchwały są po prostu niezgodne z prawem.
Prawnika prezydenckiego, który się nazywał Falandysz i jakby to powiedzieć, pamiętam jeszcze czasy, kiedy kwestie interpretowania tego typu rzeczy były ważnymi tematami publicznymi, choć nie jestem pewien, czy zrozumiałymi dla większości Polaków.
Sejm wybiera sędziów, ale to ustawa autorstwa sędziów. Prawa i Sprawiedliwości określiła, że te osoby wybrane stają się sędziami po zaprzysiężeniu.
Nie, one są
sędziami. Proszę nie kombinować jak koń
pod górę. To nie jest żadna kombinacja, czarno na białym zapisane w naszej polskiej konstytucji.
Bo wy najpierw niezgodnie z prawem
właśnie dlatego tą konstytucję
sędziów,
trzeba zmienić.
Ale obowiązuje w tej chwili, proszę pani.
Obowiązuje
nasza polska
ale
konstytucja. Proszę
że obowiązuje,
uszanować.
A jest właśnie, że podważamy i jest mnóstwo interpretacji w zależności właśnie na którym stołku się siedzi. Tak nie powinno być. Konstytucja, prawo nasze powinno być jasne i czytelne dla każdego obywatela.
Ale w tej chwili obowiązuje konstytucja. Obowiązuje, proszę
czy niestety
państwa.
Po prostu PiS i Kukiz, partia Kukiz 15 zdemolowaliście...
Nie partia, proszę pani, jesteśmy ruchem.
A czy zachowujecie się gorzej niż... Dobrze, nie będę...
Gorzej? Proszę pani, właśnie jak się zachowuje PO, jak się zachowuje PO na sali sejmowej, jaki daje przykład nam, nowym parlamentarzystom,
o czym
to
pani
jest
mówi?
Oburzające.
O czym pani mówi?
O waszym zachowaniu.
Ale proszę konkretnie.
Próbujecie zagadać swoje niegodziwości,
znaczy,
które... To więc odpowiadam cytatem,
proszę
o waszym łajdactwie.
Ale
z
pani mówi, że ktoś mi... przygotował cokolwiek.
No bo pani nie potrafi odpowiedzieć na proste pytanie, o czym pani dokładnie mówi.
No więc właśnie, wracajmy do meritum. Pan Kropiwnicki w maju tego roku...
Konstytucyjny.
W maju tego roku na komisji
zdemowaliście.
Pan Kropiwnicki dokładnie powiedział, o co chodzi.
W czerwcu tego roku.
Powiedział dokładnie, o co chodzi, że dlatego dokonuje się wręcz pewnych zmian ustawowych po to, żeby jesienią, na przełomie kadencji, kiedy już będzie oczywisty, że kompetencją nowego Sejmu będzie wybór tam tych dwóch sędziów, że po to zrobiono pewne zmiany, żeby nie zawracać głowy temu nowemu Sejmowi, który może być wtedy właśnie w trybie, w pewnym zamieszaniu, z którego dzisiaj robimy wielkie halo, już wtedy je przewidywał, że Platforma w swojej łaskawości wybierze dwóch sędziów do przodu. Bogu należy dziękować, że nie wybrała następnych ośmiu, bo tak naprawdę jeśli można wybrać dwóch Sejmów na wyrost, to czemu nie wybrać ich ośmiu. No więc dziękujemy Platformie, że tego nie uczyniła.
Na no.
Znaczy, cały czas się zgadzam co do jednej sprawy, że jakby to ładnie powiedzieć, źle oceniane i być może bezprawne, jeśli to ceni to tak Trybunał Konstytucyjny, działanie jednej partii w poprzednim Sejmie, nie jest moim zdaniem kluczem do tego, żeby podejmować, przepraszam, podobne działania w nowym Sejmie przez nową większość. Nie bardzo rozumiem te
ale
tę
ma
naturę.
Takie prawo, ale ma takie prawo. I to nie prawo ma. W
znaczy,
tym momencie...
oceni to, czy ma takie prawo dopiero Trybunał Konstytucyjny. Ja przepraszam, ale wrócę do tego podziału władzy w Polsce. Znaczy, jest to tak, że o tym, czy ustawa jest konstytucyjna, decyduje Trybunał.
Znaczy ja jednak będę twierdziła, że partia Kukiz 15 uważa, że
pani się może nauczyć. Nie, proszę pani, nie partia, ruch Kukiz 15.
Wtedy, kiedy decyzje podejmuje Platforma, to są złe decyzje, a wtedy, kiedy podejmuje PiS, to są dobre decyzje. I taka jest konkluzja z waszego zachowania. A wypowiedzi na sali plenarnej właśnie przedstawicieli Kukiz 15, że prawo jest nieważne, że my jesteśmy ważniejsi, my w sensie większość rządząca, bo państwo się stawiają w jednej linii jednak z PiS-em, większość rządząca świadczy
pani
o tym, że po prostu się kompromitujecie i
to ja mogę powiedzieć
o partią,
was,
czy wy jesteście jak nie partią. No,
pani Zwiercan, potem ja chcę spytać jeszcze o jedną rzecz panią Pomaskę.
Nie no, nie wiem dlaczego pani jest cały czas mocno oceniająca i w Sejmie robicie to samo. Tylko potraficie oceniać i wróżyć z fusów, co może być w przyszłości.
To no trudno bez oceny prowadzić jakąkolwiek politykę.
Pani Agnieszko, ja chcę spytać w takim razie o to wyjście z sali. Znaczy, czy to był błąd, czy to był owczy pęd, co to było? Bo odnoszę takie wrażenie, że zostało przez dużą część opinii publicznej przyjęte bez zrozumienia. O tak bym to ładnie powiedział.
Tak, podzielam tę ocenę sytuacji. Ja sama też nawet kolejnego dnia, wtedy kiedy była demonstracja pod Sejmem, byłam tam i rozmawiałam z uczestnikami z tej demonstracji. Wiem o tym, że mają żal do Platformy i tak, z perspektywy czasu na pewno można powiedzieć, że to był błąd i ja mogę za ten błąd jedynie dzisiaj przeprosić, bo rzeczywiście powinniśmy zostać i bić się o tę, w cudzysłowie, o konstytucję na sali plenarnej. Chociaż muszę przyznać, że to też wynikało trochę z tego, że my nie do końca naprawdę, proszę wierzyć, nie wiemy, co się będzie działo za pół godziny na tym posiedzeniu plenarnym. Więc no, rzeczywiście powinniśmy zostać na sali plenarnej i do końca uczestniczyć w tej debacie. No ale no,
po
trzeba z takich błędów
wracamy do
wnioski.
Naszej rozmowy. No i myślę, wtedy porozmawiamy też nie tylko o sprawach krajowych, ale także zagranicznych.
Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Wojciech Słowiański, witam państwa ponownie. Przypominam, że moimi gośćmi są pani Agnieszka Pomaska, posłanka Platformy Obywatelska, i Ewa Lider, posłanka Nowoczesnej, pani
witam.
Małgorzata Zwiercan,
pozdrawiam.
Kukiz 15 i Janusz Śniadek z Prawa i Sprawiedliwości.
Kłaniam się.
Chcę zapytać o rokowania tej sprawie, czyli mówiąc najkrócej, co będzie na najbliższym posiedzeniu Sejmu, czy będziemy mieli wybór nowych sędziów sądu, Trybunału Konstytucyjnego, nim nastąpi to orzeczenie. Mówiąc najkrócej, co nas czeka w najbliższym tygodniu.
Nie ma tego w porządku dziennym, tej zmiany, ale ja przypuszczam, że ten porządek dzienny będzie się zmieniał na kolanie w ciągu godziny, więc prawdopodobnie tak, ponieważ przed trzecim państwo chcą zmienić wszystko.
Chcę spytać o Janusza Śniadka, czy wy macie jakiś plan, czy coś będziecie improwizować?
Do mnie to pytanie, tak przepraszam. Więc ja przepraszam, tak się zamyśliłem tutaj nad tymi zarzutami wysuwanymi przez Nowoczesną, jakby współgrającymi z tym, co mówi Platforma. Ja oceniam, że to wezwanie, ten apel pana Morawieckiego, niesłychanie, marszałka seniora, niesłychanie poważne doniosły, że prawo ma służyć dobru narodu, będzie realizowany. My tutaj spokojnie będziemy robili swoje. No jest właśnie dobrym prawem marszałka i to by było nagminne, że marszałek uzupełniał porządek obrad o pewne punkty, o czym komunikował, rozpoczynając posiedzenie. To nie jest żadna rzecz nowa, niesłychana czy niespotykana, wręcz nagminna i powszechna. Czy tak się stanie tym razem, nie wiem. Przypuszczam, że tak, ponieważ padła publicznie wręcz zapowiedź, że na tym Sejmie to głosowanie dotyczące uzupełnienia składu się odbędzie, co jest dobrym prawem Sejmu i odbędzie się dokładnie z regulaminem Sejmu, z obowiązującym, niezmienionym regulaminem Sejmu, które w tej sprawie pracy Sejmu powinno być decydujące. I nie można, majstrując z boku, ustawami próbować zmieniać coś czy narzucać.
Małgorzata Zwiercan, chcę spytać, czy wy zgłosicie swojego kandydata do Trybunału Konstytucyjnego i czy liczycie, że on się znajdzie na tej liście, która przejdzie przez Sejm?
Tak, będziemy zgłaszać swojego sędziego. Czy się znajdzie, tego nie wiemy.
Mamy ale taką... nie uzgadnialiście tego, wracając do tego waszego poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości.
Nie uzgadnialiśmy tego. Też no po prostu na posiedzeniu klubu rozmawialiśmy o tym, że trzeba przedstawić swojego kandydata i a jak będzie, czy
PiS... To chwilę jeszcze wróćmy do Janusza Śniadka. Czy wy chcecie, żeby ta reprezentacja była zgłaszana przez różne ugrupowania, mówiąc najkrócej. Czyli na przykład, czy dla nas was jest ważne, że na przykład kandydata zgłosi Kukiz 15 i że na przykład uznacie, że to jest kandydat, który powinien znaleźć się w Trybunale?
Oczywiście, że z poszanowaniem obowiązujących przepisów, w tym wypadku regulaminu Sejmu, powinno się to dokonać i z całą pewnością sądzę, że zwłaszcza w tak drażliwym momencie tutaj no z całą starannością będziemy starali się, mówię to w takim w trybie przypuszczającym, ponieważ nie uczestniczę dokładnie w 230-kilkuosobowy klub. Nie sposób, żeby rozważał tego typu sprawy szczegółowo. Tu ścisłe kierownictwo w tym przypadku klubu parlamentarnego z pewnością te rzeczy ustala. I jestem absolutnie spokojny i pewien, że będzie to zrobione w sposób poprawny, zadowalający dla opinii publicznej.
No ja państwa zaskoczę, bo tak sobie teraz weszłam na stronę sejmową i okazuje się, że jest już porządek obrad. I porządek obrad zakłada jakieś trzy pierwsze czytania, dwie ustawy, w zasadzie trzy ustawy niezwiązane z Trybunałem Konstytucyjnym, ale jest taki fragment, porządek dzienny może być uzupełniony o wybór sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Też nie do końca rozumiem, dlaczego może być, to nie wiadomo, nie można tego wcześniej przewidzieć. No to też oczywiste. Pokazuje taki chaos.
Przepraszam, nie pamiętam porządku dziennego, który środę, nie kończyłby się nie podawanego wcześniej, który nie kończyłby się właśnie takim akapitem.
Ale wszyscy wiedzą, przez
ileś lat funkcjonowania parlamentarny każdy bez wyjątku program podawany wstępnie kończył się takim zdaniem.
Ale jeszcze w środę miało w ogóle nie być posiedzenia Sejmu w przyszłym tygodniu. Nagle się pojawiło posiedzenie.
A ja nie wiem, skąd ma pani takie informacje, bo ja...
Z prezydium Sejmu, szanowna pani.
Jest porządek dzienny, oczywiście.
Każdy klub oprócz PSL-u ma przedstawiciela w prezydium Sejmu.
A ja jestem dumny, że Prawo i Sprawiedliwość tak w sposób zdeterminowany i stanowczy, kategoryczny bierze się za naprawę państwa.
Właśnie niestety jeszcze jedno zdanie muszę powiedzieć, bo to jest też bardzo ciekawe. Prawo i Sprawiedliwość pod przykrywką naprawiania państwa i wczorajsza nominacja, myślę, oskarżonego oszustwa i korupcję nowego prezesa na... prezesa Agencji Rozwoju i Restrukturyzacji Rolnictwa i Modernizacji Rolnictwa pokazuje, że pod przykrywką naprawy państwa tak naprawdę wydemolujecie to państwo. I to jest
są
problem.
Jeszcze osoby spoza PO oskarżane o coś. Ja myślałem, że już PO sobie zawłaszczyło ten przywilej, że jest oskarżane o różne rzeczy przez prokuraturę.
My przynajmniej je ułaskawialiśmy, szanowny panie pośle.
Wróćmy w takim razie do tego, co dzieje się na świecie, bo chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jakie to może mieć skutki dla Polski i jakie też działania w Polsce w związku z tym mogą nas czekać. To był tydzień, kiedy trochę świat zamarł po tym, jak okazało się, że tureckie lotnictwo zestrzeliło rosyjski samolot. Nie było to jasne, czy zestrzeliło go nad terytorium tureckim, czy nad terytorium syryjskim. trochę wygląda na to, że sprawę udało się uporządkować o tyle, że nie było żadnej bardzo gwałtownej reakcji ze strony Rosji. Było posiedzenie NATO, na którym państwa NATO przyjęły działania Turcji ze zrozumieniem, choć były tam też uwagi, które pokazywały, że oczekiwano chyba większej nieco roztropności ze strony Turcji. Jak państwo na to patrzycie? Czy to jest coś, co może być niebezpieczne dla całej Europy i dla Polski także?
No, w pierwszej chwili rzeczywiście to się wydawało bardzo groźne i taka atmosfera była wręcz wojenna. I zwłaszcza reakcja Putina była dosyć ostra, do tego się akurat przyzwyczailiśmy. Natomiast dzisiaj mamy taką sytuację, że prezydent Erdogan poprosił o spotkanie Władimira Putina. Nie wiadomo, czy do takiego spotkania dojdzie. Ono miałoby dojść już w poniedziałek na szczycie klimatycznym ONZ. Tak naprawdę nie wiemy też, jak to wyglądało, no bo Turcja twierdzi, że samolot był nad jej terytorium. Z drugiej strony najpierw Rosja twierdziła, że nie, później, że tylko kilkanaście sekund. Więc to na pewno wymaga śledztwa.
Ja przypomnę, że Turcja jest
w
NATO, w związku z tym jest naszym sojusznikiem.
Natomiast to rzeczywiście była pierwsza sytuacja, w której wojska czy samolot sojuszniczy NATO zestrzelił samolot rosyjski. I to pod tym względem była taka, i nadal jest, sytuacja niepewna i groźna, tak jak mówię, myślę, że ważne będzie to spotkanie, jeśli do niego dojdzie, Erdogana z Putinem.
Ja sądzę, że jeśli chodzi o ten spór tak naprawdę techniczny, co do lokalizacji tego samolotu, to w czasach, gdy przy pomocy GPS-u każdy z samochodów jesteśmy w stanie lokalizować z dokładnością do kilkunastu...
Powiem dla ułatwienia, obie strony mają różne GPS-y.
Kilkudziesięciu metrów. No tak, ale myślę, że mimo wszystko, gdyby chcieć się poważnie tym zająć, to nie będzie problemu ustalenia, gdzie dokładnie był zlokalizowany ten samolot. Dlatego też przypuszczam, w ten wątek się specjalnie nie idzie. Dla mnie rzeczą w 100% niemal pewną, że naruszenie granicy miało miejsce. Natomiast też jest faktem, że tutaj pan prezydent Erdogan bardzo kategorycznie i stanowczo, reagując na to, też niesłychanie wzmocnił swoją pozycję w Turcji, więc tutaj są również inne konteksty tego zdarzenia. Natomiast z całą pewnością kwestie naruszania granic innych państw przez lotnictwo rosyjskie było rzeczą nagminną i w tym wypadku z punktu widzenia NATO sądzę, że takie trochę przywołanie Rosji do porządku jest właściwe.
Choć z drugiej strony odnoszę takie wrażenie, że tam akurat jesteśmy w jakimś nieformalnym sojuszu z tą Rosją.
Więc ja się wzdragam trochę, to prawda, że jeśli chodzi o tamte zachowania, można by mieć tutaj wątpliwość, ale tym bardziej mógłbym powiedzieć, że gdyby nie stało za tym prawdopodobnie życie ludzkie, mówię prawdopodobnie, bo co do jednego jest pewność, że zginął z tych pilotów, natomiast co do drugiego nie jest jasne.
W rosyjskiej telewizji występuje, choć anonimowo, i zapewnia, że pragnie powrócić do swojej jednostki, aby zemścić się za śmierć swojego dowódcy.
No więc akurat tej wiedzy jeszcze nie miałem, natomiast wzdragałem się na taką chłodną analizą, z tą świadomością, że za tym gdzieś życie ludzkie również się kryje, natomiast z całą pewnością ten incydent, za tym incydentem stoi też wielka, wielka polityka.
No właśnie, bo tutaj wszyscy mamy też świadomość, że w tym tygodniu było spotkanie prezydenta Hollande'a ze nowym sojusznikiem, jakim chyba jest teraz Rosja. Mamy jakąś dziwną sytuację, w której spieramy się oczywiście, kto kogo bombarduje, bo to tak chyba jest, jeśli chodzi o Syrię i Irak, ale w rzeczywistości mamy teraz taką świadomość, że przeciwko państwu islamskiemu występują zarówno państwa NATO, coraz więcej tych państw NATO, i to jest pytanie o polskie wyzwanie w tej kwestii. Tutaj ciekawe było oświadczenie pana ministra Macierewicza, który mówił o polskiej solidarności z Francją po atakach terrorystycznych. Mamy także Rosję, która w tym konflikcie uczestniczy, i teraz jest właśnie pytanie, czy my będziemy mieli jakieś polskie stanowisko i czy powinniśmy mieć w tej sprawie jakieś polskie stanowisko. Pani Małgorzata Zwiercan.
No, myślę, że powinniśmy mieć jakieś stanowisko, powinniśmy się określić, ale wydaje mi się, że w tym momencie należałoby gdzieś dojść do jakiegoś porozumienia politycznego. Przecież wojskowi rosyjscy wojskowi dobrze sobie zdają sprawę z tego, że Turcja jest drugą pod względem siły armią w NATO. Ósmą na świecie. Także nie za bardzo mogą sobie pozwolić na no jakieś... Gdzieś podejrzewam, że się też mogą obawiać Turcji. I tutaj, ale powinni dojść do porozumienia, no bo w innym wypadku po prostu będzie bardzo niebezpiecznie.
Czy istnieje jakieś polskie stanowisko, które powinniśmy zająć, takie, które jest jednoznaczne wobec tego wszystkiego, co dzieje się w tej chwili na Bliskim Wschodzie, bo jest to, wydaje się, znacznie ważniejszy dzisiaj problem dla Europy i świata niż jeszcze kilka tygodni temu.
No na pewno powinniśmy być bardzo ostrożni, natomiast no, nasz minister Macierewicz bardziej będzie się zajmował Smoleńskim, co słyszę, są jakieś dwie komisje ostatnio powstały, więc powinniśmy się naprawdę martwić, jaki to może być komunikat. Nie jesteśmy teraz po tych różnych antyeuropejskich wystąpieniach, nie jesteśmy już tak blisko z Europą, więc no, nasza sytuacja jest dość trudna w tej chwili.
No właśnie, wracając do tego blisko z Europą, w trakcie dyskusji po wydarzeniach w Paryżu pojawiło się hasło małego Schengen. Czy w tej sprawie Polska powinna bardzo mocno lobbować, żeby się przeciwstawić temu pomysłowi? Bo to jest coś, co brzmi dla nas bardzo groźnie, bo w tych przymiarkach do tak zwanego małego Schengen my znajdujemy się już poza granicami tego obszaru wolnego podróżowania, ale także wolnej wymiany towarów.
No, na pewno tak, bo no, to jest bycie w strefie Schengen, to tak naprawdę dla niektórych miało nawet takie symbolicznie większe znaczenie niż samo wejście do Unii, więc trudna sytuacja na południowej granicy Unii Europejskiej sprawia, że my musimy być w środku tych wszystkich wydarzeń. I z tym się wiąże także rzecz, bo my sobie z tego nie zdajemy sprawy, ale z tym wiąże się także nasza postawa wobec problemu relokacji uchodźców. Jeśli my z jednej strony będziemy mówili, że to nas nie obchodzi, my nie powinniśmy przyjmować uchodźców. W zasadzie te porozumienie, które zostało zawarte w tej sprawie, to my go nie będziemy wykonywać. No to z drugiej strony, jakie będziemy mieli prawo do tego, żeby domagać się, żeby być albo w tej małej strefie Schengen, albo żeby walczyć o to, żeby Schengen został w takim
kształcie,
jak jest.
Z drugiej strony brzmi w tym jakiś taki element karania nas przez inne kraje Unii Europejskiej. Tymczasem ja odnoszę takie wrażenie, że formalnie problemy z Schengen to są dyskusje na temat bezpieczeństwa. Przypomnę, że minister Waszczykowski był w tym tygodniu w Berlinie i rozmawiał. Trudno powiedzieć, czy doszliśmy tam do jakiejś konkluzji, Janusz Śniadek.
Jeśli można, panie redaktorze, ja tu chciałbym w tej sprawie kilka zdań. Dla mnie nie ulega wątpliwości, że Holandia nie aspirowała nigdy do tej pory do nadawania tonu, czy wysuwania propozycji reformowania Unii Europejskiej w stopniu tak poważnym, czy tak daleko idącym. I stąd no, śmiem twierdzić, że ten głos Holandii, bo to jest oni są autorem tego nieformalnego jeszcze pomysłu, to on zaistniał medialnie, natomiast nie ma jakichkolwiek poważnych jeszcze rozmów w gremiach decyzyjnych w tej sprawie, że to jest raczej troszkę za pewnym być może uzgodnieniem lub nie, to jest tylko moje domniemanie, ze stroną niemiecką, wypuszczenie pewnego balona, straszaka. I no, z przykrością się tutaj wsłuchuję w głos pani poseł Pomaski, która podtrzymuje ten straszak. To jest straszak na pozostałe kraje Unii. Zwracam uwagę, że tam w tej bardzo wąska grupa, tak nazwana, tak naprawdę Austria, Niemcy, kraje Beneluxu miałby się w tej strefie znaleźć, pozostać, a tak wielkie kraje jak Francja, Anglia miałyby się znaleźć poza. Więc to jest historia tak absurdalna, że poza tym, że służy wyłącznie straszeniu ludzi, niczemu innemu w tej chwili ten
pomysł...
Przypomnę,
że jeśli chodzi o otwarcie granic, to Benelux był tym, który zaczął ten proces. Pierwszy zniesiono granicę pomiędzy właśnie Belgią, Holandią i Luksemburgiem, więc to było
to pierwsze. Ale akurat Holandia, tu się z panem posłem nie zgodzę. Holandia akurat, jeśli chodzi o reformowanie Unii, jest jednym z aktywniejszych krajów. Jest jednym z mniejszych, ale jest jednym z aktywniejszych. Po Wielkiej Brytanii i Danii, ja mówię o tym, zwłaszcza o tym wymiarze parlamentarnym, bo z nim mam do czynienia na co dzień, to to akurat była bardzo aktywna, więc mnie to nie...
No tak artykułuje, małe państwo artykułuje mocno swoje interesy, swoje widzenie tej konstrukcji.
Ale czy mówiąc najkrócej, czy powinniśmy w tej sprawie jakoś bardzo mocno zabierać głos i czy to jest taka sprawa, która jest dla polskiej polityki absolutnym priorytetem, czy też no, jest sprawą, którą no, świat rozstrzygnie?
Proszę państwa, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa i powinniśmy, tylko kto będzie teraz słuchał naszego głosu?
To jest bardzo ważna sprawa, natomiast sądząc czy obserwując zachowania innych przywódców europejskich, nie mam żadnych podstaw do obaw, że będziemy traktowani mniej poważnie niż wcześniej. Polska ma dokładnie taką siłę, jeśli chodzi o liczebność w strukturach europejskich jak wcześniej, natomiast z całą pewnością urasta w naturalny pewien sposób do roli lidera w tym gronie państw Europy Wschodniej, do której wcześniej aspirowała, a z której to roli świadomie zrezygnowała, nawet dopuszczając się wiarołomstwa w tych uzgodnieniach, choćby dotyczących kwestii polityki w sprawie uchodźców.
Ale czy pan sygnalizuje w takim razie jakieś wspólne stanowisko, bo ja odnoszę takie wrażenie, że mimo tego, że w Polsce zmienił się rząd, to my chyba jeszcze nie mieliśmy takiego poczucia, że mamy jakieś nowe wspólne stanowisko, na przykład w sprawie Schengen, w sprawie granic, w sprawie uchodźców z krajami Grupy Wyszehradzkiej.
Znamiennym, wręcz czymś niesłychanym, naturalnym jest, że dosłownie nie minęło, w zasadzie to możemy to w tygodniach, nawet nie miesiącach liczyć, jak nagle oto inne państwa europejskie, wielkie, choćby Francja, po tej wielkiej tragedii, zaczęła mówić prawie tym samym głosem, co jeszcze niedawno Urban, odsądzany od czci i wiary przez wszystkich. Stąd to zbliżenie poglądów na ten problem jest dla mnie tą przesłanką mówiącą o rodzeniu się wspólnego bloku.
Choć ja odnoszę takie wrażenie, że zbliżenie
bloku
poglądów nie wiąże się na przykład z patrzeniem na przykład na nas z większą powagą, albo na przykład traktowanie nas serio w sprawach takich jak te, bo odnoszę takie wrażenie, że mimo tego, że często zdarza się, że ocena zagrożeń europejskich zaczyna być znacznie bliższa opiniom na przykład Viktora Orbana, to odnoszę takie wrażenie, że wyjście z sytuacji jest już często widziane zupełnie inaczej. Pani Małgorzata Zwiercan.
No, wydaje mi się, że jest to sprawa bardzo ważna i tutaj, tak jak powiedział, akurat tutaj się zgodzę z Januszem, że jest, ta nasza sytuacja polityczna się w zasadzie nie zmieniła. My cały czas jesteśmy postrzegani jako politycznie słabi. Nie w Unii Europejskiej jesteśmy gdzieś tam, ja odbieram takimi sługusami niestety pani premier Niemiec.
To wróćmy w takim razie do tego, kiedy będziemy mieli inne stanowisko. Zaczęliśmy już nawet o tym mówić, że być może dojdzie na szczycie klimatycznym w Paryżu do spotkania prezydenta Erdogana i prezydenta Putina, ale czy na przykład to jest miejsce, na którym okaże się, że jesteśmy a. liderem jakiejś grupy państw europejskich, b. osamotnieni w swoim poglądzie na temat pakietu klimatycznego, czy też, że ten szczyt jest po prostu mało ważnym wydarzeniem, które po prostu polska dyplomacja i polski rząd powinien przetrwać.
Przepraszam, jeśli można.
Proszę bardzo.
Ostatnich parokrotnie pani pierwsza zaczynała.
Proszę bardzo, ja nie ma problemu.
Absolutnie nie skarżę się tutaj na mało zabieranie głosu, tylko usprawiedliwiam, że jako pierwszy chciałem go zabrać. Otóż z całą pewnością ten szczyt jest bardzo ważnym wydarzeniem, tym bardziej dla nas istotnym, że pierwszym po tym momencie objęcia władzy przez Prawo i Sprawiedliwość. Natomiast wrócę do poprzedniego pytania pana redaktora odnośnie kwestii przywództwa, czy tutaj w tym naszym regionie, to są wszystko procesy trwające latami. I jeśli się wcześniej wszyscy partnerzy wzajemnie nie sprawdzą przez pewne, nie nabiorą zaufania, to nie jest coś takiego możliwe, a więc to się nie stanie z dnia na dzień. To będzie pewien proces, który będzie postępował w miarę rosnącej wiarygodności i wzajemnego zaufania partnerów współtworzących pewne mniej czy bardziej formalne związki.
Choć moim zdaniem też jest kwestia wyboru dziedzin, bo wydaje mi się, że my z krajami na przykład Grupy Wyszehradzkiej mamy takie takie dziedziny, w których istnieje możliwość uzgodnienia wspólnego stanowiska i tu wydaje mi się, na przykład kwestia uchodźców jest taką, pakiet klimatyczny już znacznie gorzej, a na przykład kwestie polityki wobec Rosji, to już na przykład zupełnie źle.
Są sprzeczności interesów i trzeba je po prostu rozumieć i bez zrozumienia tych spraw nie sposób jakby zacieśniać więzi. Po prostu trzeba uznać,
że są obszary odmienności. Choć z drugiej strony sformułowanie lider kojarzy mi się jednak z tym, że jest to ktoś, kto nawet jeśli istnieje różnica stanowisk, to przewodzi i narzuca swoją wolę, ale może się mylę.
Znaczy ja chciałam zwrócić na jedną
rzecz. To jest widzenie Platformy.
Na jedną rzecz uwagę, bo pan poseł powiedział, że w Unii liczy się matematyka. Otóż w pewnych gremiach tak, ale jednak najważniejsze decyzje polityczne, które wykuwają się na Radzie Europejskiej, no to tam już rola rzeczywiście takiego sprawnego poruszania się po tych tak zwanych europejskich salonach, zdolność też zakulisowego przekonywania innych państw do swoich racji, ale też budowanie takich koalicji i budowanie koalicji w formacie wyszehradzkim to przecież za mało. Ja przypomnę chociażby negocjacje budżetu unijnego, gdzie Donald Tusk zgromadził wokół siebie tak zwanych przyjaciół spójności. To było 17 krajów. I to powinien być nasz cel, jeśli mówimy o wspólnej polityce europejskiej, a nie mówienie o tym, że będziemy ograniczali się do Grupy Wyszehradzkiej, gdzie na przykład, no chociażby w sprawie Ukrainy, Słowacy, ale też i Węgrzy nie byli z nami po drodze, nie zachowywali się lojalnie wobec nas. Więc dzisiaj takie granie i mówienie o tym, że my tu kogoś zdradziliśmy wtedy, kiedy chodziło o naprawdę ważną stawkę, czyli no mówię konkretnie o budżecie unijnym. Wtedy, kiedy trzeba było rzeczywiście zbudować tę większość, no to budowaliśmy. Ja będę tego oczekiwała od pani premier Szydło, żeby stawiała sobie jednak bardziej ambitne cele.
Pani
jedno zdanie. I naprawdę przestrzegam i bądźmy uczciwi. Spójrzmy, gdzie Polska w Unii Europejskiej, jaką pozycję miała w 2007 roku, a jaką ma dzisiaj.
No właśnie trzeba by było powiedzieć, spójrzmy gdzie Polska i kogo jesteśmy sługusami, bo ja to tak odbieram.
A pieniądze unijne pani chce?
No właśnie, to też trzeba by było się zastanowić, czy te pieniądze unijne są
płacimy
jedynym
składki
wyjściem,
składki i należą
żeby
się nam jak psu zupa, tak, także proszę tu nie straszyć.
Proszę państwa, nie będziemy absolutnie żadnym liderem, jeżeli nie będziemy przestrzegać zasad. Jeżeli będziemy ostentacyjnie zabierać flagi z urzędów i nie będziemy jeździć na szczyty, to nie będziemy żadnym liderem, po prostu.
To w takim razie na koniec jeszcze wydarzenie, które dotknęło także mieszkańców Pomorza, czyli porwanie polskich marynarzy. Czy z uwagą patrzycie państwo na to, co się dzieje i czy to jest sprawa, którą się powinien zajmować polski rząd? Czy tak naprawdę czekamy na decyzję armatora, ubezpieczycieli i taką procedurę wykupywania tych biednych porwanych marynarzy, która się odbywa no, tak naprawdę w bardzo wielu miejscach świata czy zawsze?
Jeśli gdziekolwiek na świecie polski obywatel znajduje się w niebezpieczeństwie, to nie wyobrażam wręcz sobie, żeby tutaj rząd nie zajmował się w najwyższym stopniu, w jakim jest w ogóle w stanie to uczynić. Natomiast z całą pewnością kwestie rozwiązania. Tu niestety jest tak, że bardzo często armatorzy realizują te postulaty żądania okupu no w imię bezpieczeństwa swoich pracowników, bo to jest też kwestia...
No tak, ale właśnie, czy polski rząd powinien w tej sprawie mieć jakieś stanowisko, czy tak po prostu najzwyczajniej się dzieje, nie przeszkadzać armatorowi załatwić tego normalnie?
Więc ja w każdym razie uważam, że ta sprawa w imię właśnie bezpieczeństwa tych osób, ludzi, niekoniecznie powinna być rozgrywana bardzo publicznie i jeśli się okaże, że no zaspokojenie żądań tych porywaczy przez armatora wiąże tę sprawę, to być może dobrze, że tak się stanie, natomiast nieszczęściem będzie to, że to będzie jakby prowokowało następnych, że to jest sposób na życie, na zdobywanie pieniędzy.
Kończymy jakieś uwagi?
No, wydawało się, że problem piratów przynajmniej częściowo został rozwiązany, bo to kilka lat temu był głośny temat, ale okazało się tak, że w zupełnie innym miejscu problem wrócił. No, ja nie wiem, znaczy to są też sprawy bardzo delikatne, rozumiem, że toczą się tam jakieś negocjacje, na ile nie wiem, ile jest kontakt z tymi piratami, ale no oczywiście na pewnym etapie rząd będzie musiał się włączyć, jeśli...
No miejmy nadzieję, że to nie terroryści, ale Polaków nie powinniśmy nigdzie, w żadnym zakątku świata zostawiać samych. No to jest oczywiste.
Pani Małgorzata?
jak najbardziej nasi obywatele są naszymi obywatelami, są dla nas najważniejsi. I tutaj myślę, że będziemy razem z nimi i to trudno na ten moment powiedzieć, czego oczekują akurat ta druga strona, bo czekamy na decyzję. Z tego co wiem, to się jeszcze nie odezwali.
Bardzo jeszcze raz wam dziękuję. Przypominam, że moimi gośćmi byli była pani Agnieszka Pomaska, pani Ewa Lider, pani Małgorzata Zwiercan i pan Janusz Śniadek. Bardzo jeszcze raz dziękujemy.